Wuchu na świat, Etiopia, którą będziemy zwiedzać wspólnie z Elżbietą Smoleńską, byłą dziennikarką BBC, podróżniczką, fotografką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się stało, że ta Etiopia naszkicowała się na horyzoncie twoich zainteresowań podróżniczych?
No cóż, skąd Etiopia? Dlatego, że był kiedyś Kapuściński i cesarz. Później pewien film dokumentalny, który oglądałam na temat Lalibeli. Oczywiście chciałam ją zobaczyć w rzeczywistości. Śmiem twierdzić, że nawet jeśli ktoś o Etiopii nigdy nie słyszał, to codziennie rano popija kawę z Etiopii, no i zapewne wie coś o rekordach maratończyków z tego kraju. My Polacy mamy jeszcze coś wspólnego, mianowicie migrujące bociany.
Które w tej chwili są właśnie tutaj u nas, w Podlaskiem.
Tak.
Ale przecież za 2 miesiące, nawet niespełna 2 miesiące, wrócą do siebie.
Tak, no nie tylko w Etiopii zdarzało mi się je widzieć, ale na przykład w Maroku, w Marrakeszu, na szczycie świątyni. I to jest niesamowite uczucie, kiedy wydawałoby się jakiś taki element
tak
lokalnego krajobrazu widzi się na szczycie
kontynencie.
Meczetu. A, no i jeszcze jeden aspekt kolorytu lokalnego, mianowicie miody pitne, które przecież w Polsce są popularne, a tam też są pijane. Po amharsku miód pitny to tedż.
Czemu warto tam się znaleźć?
Czemu warto tam się znaleźć? No i tak, na początku pochylmy się nad mapą, bo to wiele wyjaśnię. 100-milionowa Etiopia to kilkadziesiąt języków i dialektów i narzeczy. Państwo nie ma dostępu do morza, sąsiaduje na północy z Erytreą, na wschodzie z Djibouti, Somalią, Kenią, południowym Sudanem i Sudanem. To jest region rogu Afryki, niedaleko jest Morze Czerwone i Arabia Felix, czyli Półwysep Arabski, skąd w starożytności wiódł szlak mirry i kadzidła. Jest tu też w Etiopii kotlina danakilska, która to jest depresja, gdzie temperatura może dochodzić do 50 stopni. Warunki zewnętrzne są super ekstremalne, w związku z tym również nic dziwnego, że zamieszkujący tam lud, Afarowie, są wobec przybyszów z zewnątrz raczej nieufni. Wspomniałam już, że Etiopia nie ma dostępu do morza, ale za to jest tam źródło najważniejszej rzeki Afryki, Nilu Błękitnego, który wypływa z jeziora Tana, nazwa Bahir Dar, znaczy tyle po amharsku, co brzeg oceanu, brzeg morza. Dodaje wyobrażenie, jak wielkie jest to jezioro. Wróćmy jednak do Nilu Błękitnego. Po drodze do Egiptu jest tam majestatyczny wodospad Tis Issat, który po amharsku się nazywa dymiąca woda, no i nie jest to gołosłowne stwierdzenie. Miejsce uchodzi oczywiście za największą atrakcję turystyczną Etiopii. Podobno, jak się stoi pod strugami wody tego
wodospadu,
można przeżyć katarzis. Zgoła inne przeżycia zapewnia przepłynięcie łódką po jeziorze Tana na wyspę, gdzie znajduje się przepiękna świątynia, w której zgodnie z tradycją przez jakiś czas przetrzymywana była, podstępnie skradziona z Jerozolimy, Arka Przymierza. Do świątyni można dotrzeć wydłubaną z pnia drzewa łodzią. No i trzeba się tutaj mieć na baczności, bo i krokodyle, i hipopotamy są pewnym zagrożeniem, bo wydawałoby się, że hipopotamy są dosyć ospałe.
Przyjaznymi zwierzętami.
Tak, pod warunkiem, że się nie stoi na najkrótszej drodze do najbliższego wodopoju, bo one mają bardzo kiepski wzrok i po prostu mogą stratować. Świątynia na wyspie na jeziorze Tana pokryta jest wewnątrz przepięknymi malowidłami i freskami, które przedstawiają sceny biblijne i między innymi świętego Jerzego, który jest patronem Etiopii.
Pewnie mało kto z nas ma świadomość, że to jedno z najstarszych imperiów chrześcijańskich na świecie.
No właśnie, to jest taka trochę zaskakująca dla wielu sprawa. Mianowicie historia kościoła w Etiopii jest związana z żywotem świętego Frumencjusza. Frumencjusz jako młodzieniec popłynął ze swoim bratem w poszukiwaniu Indii, no ale został rozbitkiem i trafił na dwór w Aksum, by ostatecznie zostać doradcą tamtejszego króla, młodego wówczas króla Ezany. I właśnie Ezana przyjął chrzest w roku 380, czyli była to już od tego momentu religia panująca. kościół w Etiopii był podległy patriarchom Aleksandrii i to oni mianowali biskupów Etiopii.
Czyli mamy te początki w IV wieku naszej
Dokładnie.
Ery.
To daje wyobrażenie, jak jest to stare chrześcijaństwo. I zabytki sakralne, w szczególności wykute w skałach świątynie Lalibeli. One są naprawdę słynne. I zbudowane w XII i XIII wieku. Najbardziej niesamowitym kościołem jest Bete Gheorghis. Kościół świętego Jerzego. Został wykuty z jednego bloku skalnego w kształcie równoramiennego greckiego krzyża. Można go obejrzeć stojąc dosłownie nad nim, widząc zarysy krzyża, który de facto jest jak gdyby dachem świątyni, a później zejść na dół takim korytarzem i wejść do mrocznego wnętrza tego kościoła. Właśnie w Lalibeli. Tam jest co najmniej 11 takich kościołów. Oczywiście nie wszystkie są tak spektakularnie piękne jak ten, ale wszystkie kościoły są pokryte reliefami, malowidłami i wykute w skałach o takim ochrowym kolorze.
A jak my przylatujemy z Polski do Etiopii, to gdzie lądujemy?
Lądujemy w Addis Abebie, ale jest też samolot do Lalibeli, a oczywiście dla tych bardziej hardkorowych podróżników proponuję wynajęcie samochodu albo jazdę autobusem. Oczywiście trasa wtedy jest dłuższa i więcej czasu tracimy na samo podróżowanie, który to czas moglibyśmy spożytkować na oglądanie tych pięknych świątyń, no ale coś za coś, no to już jest wybór podróżników. No właśnie, 11 kościołów, monastyrów wykutych w skałach, no nic dziwnego, że to miejsce znalazło się oczywiście na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Malowidła z kościołów Lalibeli przypominają mi no nic innego jak naiwne polskie malarstwo polskich twórców ludowych i również właśnie tu z Podlasia. Wiele z tych świątyń znajduje się w miejscach zupełnie niedostępnych, gdzie po pionowej skale trzeba się wspinać na drewnianej drabince i samo w sobie to poszukiwanie tego miejsca to jest akt wiary. Na szczęście do tych najbardziej takich niedostępnych nie mogłam iść, bo do wielu z nich wstęp mają tylko mężczyźni. Ja w Lalibeli spędziłam okres świąt wielkanocnych i trzeba przyznać, że jest to naprawdę takie głębokie, niesamowite przeżycie. Widok ludzi, pielgrzymów, którzy przybywają z gór i często idą pieszo, po prostu z pustymi rękoma, idą 3-2 dni po to, żeby uczestniczyć w tych obrzędach, bo to jest dla nich ważne miejsce. Śpią później na ubitej glinie, na klepisku przed świątynią. Jakby zdają się na szczodrobliwość i życzliwość innych, którzy dają im coś do zjedzenia, czy dają jakieś datki. To jest rodzaj kompletnego zaufania, że skoro jesteś pielgrzymem, to ktoś ci pomoże. No cóż, z Etiopii oczywiście mogłam przywieźć wykonane przez lokalnych rzemieślników piękne krzyże. Tutaj przyniosłam do studia grafikę. Przepięknie, misternie robiony krzyż, delikatna, geometryczna ornamentyka. I rzecz w tym, że jakby każdy region, każde miasto, niemal każdy kowal, rzemieślnik, wykonuje zupełnie inny typ filigranowej ornamentyki. Są i motywy ptaków charakterystyczne dla Lalibeli i sceny biblijne. Wiele kobiet w północnej części Etiopii tatuuje sobie symbol krzyża na skroniach albo na czole. To też jest taki zewnętrzny akt pokazania przynależności religijnej.
Nie sposób, by Etiopia nie kojarzyła ci się z Ryszardem Kapuścińskim.
No tak, mówiąc Etiopii, tego nie da się uniknąć. I ta słynna, znakomita książka Cesarz. Pierwsze spotkanie z Kapuścińskim i z cesarzem nastąpiło w Białymstoku. To były jeszcze czasy licealne i pamiętam taką niesłychanie zatłoczoną salę i monodram na temat cesarza.
Inspirowany tą powieścią.
Inspirowany tą powieścią. I tam były te wszystkie charakterystyczne elementy o piesku Lulu, który obsikiwał nogi dostojnikom i lizusostwo. Dla mnie wtedy było jasne, że chociaż jest to książka o Etiopii i chociaż wyobrażaliśmy sobie wówczas zapewne, że tak to te ostatnie lata panowania Haile Selassie właśnie tak wyglądały, to tak naprawdę to była książka o okresie komunizmu w Polsce, o epoce gierkowskiej
Więc to była taka zabawa wchowanego z cenzurą ówczesną.
Ale spotkałaś też Kapuścińskiego osobiście.
Tak, wiele lat później, kiedy zaczęłam pracować w BBC, poszłam na takie spotkanie z Kapuścińskim i udało mi się z nim porozmawiać. No i oczywiście jako początkująca reporterka zapytałam go, no jak to się robi? Chciałam poznać jego tajemnicę, kuchnię dziennikarską. Wypytywałam, czy robi notatki, czy nosi dyktafon. Jak on to robi?
Jak rejestruje ten świat,
jak który rejestruje, widzi. No bo trzeba wyobrazić sobie, że przecież on pracował jako korespondent pub i to były czasy, kiedy były tylko faksy. I to faksy, które gdzieś tam były albo i nie były. To jest niewyobrażalne właściwie dzisiaj, że można gdzieś pojechać i w ogóle nie mieć kontaktu, że przez ileś tam tygodni on nie mógł na przykład wysłać depeszy agencyjnej do papu z wydarzenia jakiegoś ważnego. W każdym razie naciskałam, jak on to robi, a on tak popatrzył na mnie takim błyskiem w oko, powiedział, najważniejsze rzeczy się zapamiętuje.
Sugerować by to mogło, że najbardziej wierzył sobie, a nawet nieodręcznym zapiskom czy notatkom.
Tak, oczywiście, ale też z perspektywy czasu. Ja mam trochę inną perspektywę teraz, dlatego że wiele lat później, przed wyjazdem do Etiopii, bardzo dużo czytałam. No i takie właśnie czerwone światełka zaczęły się tu i ówdzie zapalać. Informacje, że tu jest jakby jakieś niedociągnięcie, tu jakby się coś nie zgadza i tak dalej. Podkreślam jeszcze raz, że książka, że pisarstwo Kapuścińskiego to nadal jest znakomita literatura, ale po prostu nie można tego traktować jako pewnik, jako kompendium wiedzy, jako podręcznik historii najnowszej Etiopii. Nie można zasadzać na tym swojej wiedzy na temat Haile Selassie. Zatem fakt, że nie wiem, Haile Selassie był niepiśmienny, nie potrafił złożyć podpisu pod jakimś dekretem, że był zacofany, że nie potrafił wprowadzić reform i tak dalej, to nie były rzeczy prawdziwe. I trzeba po prostu uznać, że jest to taki realizm magiczny, taka zbeletryzowana wersja reportażu. Nie są to stricte fakty.
Etiopia to też bardzo charakterystyczna muzyka.
Tak, oczywiście wspomniałam już, że Etiopię rozsławili muzycy reggae. Charakterystyczne koszulki z Bobem Marleyem, charakterystyczne koszulki rastafariańskie pojawiają się w Etiopii tu i ówdzie. Reggae oczywiście to nie jest muzyka stamtąd, ale to jest muzyka, która się wiąże, ponieważ ruch rastafariański zasadza się na uwielbieniu dla Haile Selassie i tego kraju, do pielgrzymki, kraju, gdzie można zamieszkać, gdzie ostatecznie jest miejsce dla czarnoskórych Amerykanów. To jest ziemia obiecana dla rastafarian. I muzyka reggae jakby rozsławia Etiopię. A etiopska muzyka, oczywiście są współcześni wykonawcy i jazzowi, i muzyka folkowa, tak jak w każdym kraju, czerpie z muzyki tradycyjnej.
Ale spacerując po Etiopii, najczęściej usłyszymy jednak reggae?
Podejrzewam, że tak. To jest kwestia współczesnego ucha, gdzie się czego słucha. Natomiast reggae jest popularne, no bo Etiopczycy jednak doceniają to, że to jest taki rodzaj ambasadora tego kraju na zewnątrz. No przecież kolory reggae, no to są kolory flagi etiopskiej. Żółty, czerwony, zielony.
Dla Europejczyka Etiopia to takie miejsce bardzo egzotyczne. Czym zachwyci, czym zadziwi?
To jest taki kraj, który może zachwycić różnorodnością i geograficznie, przyrodniczo ludzie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli interesuje cię wyłącznie architektura, historia, chrześcijaństwo, obrzędy, proszę pojechać na północ, do Gondar, do Lalibeli, do Addis Abeby i pomniejszych świątyń, które są rozsiane na północy. Jeśli interesuje nas egzotyczny islam, Harare, hieny, które z pyszczków jedzą treserowi, jakieś takie niesamowite też sceny. To jest na wschodzie. Depresja Danakilska i Afarowie, ale na południu mamy z kolei plemiona animistyczne, dolina rzeki Omo, tam są plemiona Mursi, Hamer, Arbore, wiele innych pomniejszych plemion. Zatem na południe Etiopii można się dostać tylko w okresie suchym i pojechać tam w kilka osób, żeby było bezpieczniej. Zwracam uwagę, o czym mówiłam wcześniej, że to jest jednak kilkadziesiąt różnych języków i narzeczy i fakt, że się zna angielski, a później jeszcze parę słów po amharsku, który jest językiem głównym, urzędowym w Etiopii, to jeszcze nic nie znaczy, bo się dociera do wsi, w której nikt nie zna ani angielskiego, ani języka urzędowego kraju. Zatem no, trzeba być człowiekiem rozsądnym i samemu po prostu się nie zapuszczać daleko. Warto wziąć przewodnika, no więc wracajmy do południa i tej drogi w kierunku
Doliny rzeki Omo.
Tu trzeba sobie zdać sprawę, że my jesteśmy w tym miejscu gośćmi i trzeba się dostosować do trybu życia i zwyczajów tubylców. Mursi na przykład są pasterzami, ale takimi pasterzami, którzy pilnują swoich stad przy pomocy kałasznikowów. Także mamy do czynienia z pięknie wyglądającymi mężczyznami, którzy mają ciała udekorowane różnymi tatuażami, ale raczej takimi malowidłami, różnego typu drobiazgi. Owoce, jakieś suche nasiona, fragmenty metalu. To wszystko, co my, Europejczycy, wyrzucamy jako śmieci, nie wiem, kawałki śrubek, otwieracze do puszek, bransoletki od starych elektronicznych zegarków. Wszystkie tego typu rzeczy, paciorki są wykorzystywane jako sposób na
udekorowanie
ciała. No i tak to wszystko widzę, a jednocześnie właśnie ten kałasznikow nonszalancko przewieszony przez ramię. Oczywiście ta broń jest używana tylko po to, żeby kogoś odstraszyć złodziei, odstraszyć intruzów, no ale to jest kałasznikow.
Niepokój w sercu turysty może
tak,
się pojawić.
To się może pojawić. No i kobiety z plemienia Mursi z kolei są znane na całym świecie z tak zwanych labretów. Są to takie gliniane krążki, ozdoby, które są wkładane pod dolną wargę. I jest to oznaka, że młoda kobieta wchodzi w okres dojrzewania. Rzecz w tym, że najpierw robione jest takie malutkie nacięcie na dolnej wardze, a potem stopniowo ten kołeczek, który jest wbity w to miejsce, jest powiększany po to, żeby po jakimś czasie móc włożyć w to miejsce taki mały gliniany krążek. Później ten krążek jest coraz większy. No i oczywiście im większy krążek, tym bardziej atrakcyjna jest kobieta. To wszystko jest bardzo fascynujące. Inność i odrębność kultury ludów pasterskich na południu Etiopii i rada bardziej praktyczna, by zawsze ze sobą nosić apteczkę. I to już nie dlatego, że nam się może coś wydarzyć i nam to będzie potrzebne, ale często właśnie taki drobiazg, że komuś się pomogło, zasypało jakąś ranę, czy ktoś pożyczył nożyczki gdzieś po drodze, na trasie, w jakiejś głuszy Etiopii, pomagało i ktoś się uśmiechnął, komuś ulżyliśmy i pozostawiliśmy po sobie jakieś miłe wspomnienie.
Czy istnieje charakterystyczna dla Etiopii kuchnia? Co jedzą Etiopczycy? Jak smakują kulinaria etiopskie?
Nie sposób mówić o etiopskiej kuchni, o Etiopii w ogóle, nie mówiąc o kawie. Podobno legenda głosi, że nasiona kawy i ich właściwości odkrył pewien pasterz, który wypasał kozy gdzieś tam w górach i zauważył, że kozy po powrocie są lekko nadpobudliwe. Nie bardzo im się chce spać. No i z tym odkryciem pomaszerował do lokalnego mnicha, który wysłuchał opowieści, no i zrozumiał też, że to jest ważne odkrycie. No i przez jakiś czas to mnisi etiopscy jakby używali wywaru z kawowca, żeby właśnie móc dłużej pościć, nie trzeba nic jeść, bo można na tej kawie dłużej jakieś święte księgi czytać i tak dalej, i tak dalej. Ale owoce kawowca początkowo były po prostu tylko zbierane i wykorzystywane. Też już w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą były mieszane z masłem i odrobiną soli i spożywane również w ten sposób. I dopiero później kawa zawędrowała do Jemenu i tam odkryto, że warto ją też prażyć i ten cały jakby rytuał, jak współcześnie popijamy sobie kawę, no to właściwie stamtąd jakby sposób przyrządzania kawy dotarł do Europy. No ale też sama nazwa. Mianowicie jest taka miejscowość w Etiopii, która się nazywa Kaffa i stąd nazwa kawa.
Czyli każda kawa, którą pijemy, ma swój źródłosłów właśnie w Etiopii.
Tak. Jak się jest w Etiopii, no to trzeba koniecznie pójść na taką kawę. Najlepiej, jak się gdzieś jest na jakiejś wsi, gdzieś na północy, po prostu wprosić się, a
Etiopczycy
są bardzo gościnni. Jak się dotrze do jakiejś wsi, to wszystkie dzieciaki z okolicy biegną do ciebie i krzyczą Farangi, Farangi, cudzoziemcy i zapraszają. Nawiązanie jakiejś nici przyjaźni czy znajomości nie sprawia problemu. Zatem wprośmy się na kawę do tradycyjnego domu etiopskiego. To jest taki okrągły budynek pokryty rodzajem trzciny, się nazywa tukul. I tam gospodyni domu przyrządzi nam kawę. Kawa jest jeszcze biała. To są ziarenka, które nie są prażone. Zatem to jest cały proces prażenia, kruszenia w moździerzu, później zagotowania wody, ileś tam krotne ważenie tej kawy, przelewanie i tak dalej. Na samym końcu pojawia się duży imbryczek, taki metalowy, z takim charakterystycznym dzióbkiem i gospodyni domu nalewa do malutkich czareczek, które jeśli się zostawi denkiem do góry, to jest to sygnał, że już nasyciliśmy się kawą i już więcej nie trzeba. No ale oczywiście oprócz samej kawy są też inne rzeczy i tu koleżanka radiowa Miłka Malcan powinna się ucieszyć, bo ma roślinę o swoim imieniu, Miłka Abisyńska. Tef, trawa abisyńska jest takim podstawowym zbożem i z tego wytwarza się placek, który wygląda właściwie jak olbrzymi naleśnik wielkości stołu, który faktycznie służy jako stół. Gospodyni przychodzi i na to wszystko kładzie chochlą dosyć sporą ilość mięsa.
Czyli urywamy na przykład kawałek takiego naleśnika,
dokładnie,
ciasta.
Jakbyś
tam
była.
Fragment mięsa, który został dołożony.
Chodzi o to, żeby urwać z brzegu coś, użyć tego jako
chochelka,
taką chochelkę, łyżkę, złapać jakiś kąsek, zrobić kieszonkę i zanurzyć w sosie i do dzioba. Kilka osób się pożywia, no i to jest taki właśnie okrągły stół, miłe spotkanie. No i jakże,
jednocząca przestrzeń.
Jednocząca przestrzeń i jakże to jest miłe.
Czy Etiopia to jest takie miejsce, do którego chciałabyś wrócić?
Tak, chciałabym powiększyć swoją kolekcję fotografii stamtąd.
Gdzie znajdziemy twoje fotografie z Etiopii, oprócz oczywiście tych, które można zobaczyć na www.radiobiałystok.pl?
Ja mam konto na Instagramie i tam do tych etiopskich troszkę trzeba będzie wrócić i troszkę pogrzebać, ale można znaleźć.
Czyli wpisujemy w Instagramie
Elżbieta Smoleńska po prostu.
I znajdujemy twoje pracę.
Tak.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat była Elżbieta Smoleńska.
Ja również dziękuję.